Witamy serdecznie w kolejnej odsłonie Tygielka Bałkańskiego, która poświęcona zostanie Turcji, jej kulturze, obyczajom. Audycję poprowadzą dla Was Lina Więcławska
i Jakub Ruźniak.
Dzisiejsza audycja jest wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy zaprosiliśmy na nią szczególnego gościa. Jest z nami pan Bilal Satıcı, informatyk oraz przewodnik turystyczny, który od roku 2005 mieszka w Polsce. Witamy serdecznie i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję bardzo. Dla mnie też zaszczyt bycia częścią audycji Uniwersytetu mojego miasta.
No właśnie, proszę powiedzieć nam, jak to się stało, że znalazł się pan w Polsce, w Gdańsku? Jak rozpoczęła się ta historia?
Historia przeprowadzki do Gdańska wiąże się z miłością, tak jak większość przeprowadzki do Polski. Poznałem moją żonę w Uniwersytecie Gdańskim właśnie podczas spektaklu w Wydziale Germanistyki w 2009 roku. Potem w kolejnych latach podczas mojej pracy w Turcji jako przewodnik pracowaliśmy razem, poznaliśmy się. W 2013 roku się przeprowadziliśmy razem do Gdańska i od tego czasu razem mieszkamy.
Ale wcześniej słyszałam, że był pan w Krakowie. Wtedy to była po raz pierwszy wycieczka do Polski.
Pierwszy wyjazd w ogóle za granicę był do Krakowa w ramach wymiany studenckiej. Ja studiowałem translatorykę w Uniwersytecie Stambulskim i mój wydział miał umowę z Akademią, a teraz obecnie Uniwersytetem Pedagogicznym, i dlatego miałem możliwość przyjechać do Polski. Przez 6 miesięcy mieszkałem tam w Krakowie i ogólnie pozytywne doświadczenie miałem. I podczas tego pobytu zacząłem się zainteresować językiem polskim.
A trudny właśnie jest język polski dla pana, jako dla Turka?
Tak, język polski dla każdego jest trudny. Powiedzmy, że dla każdego oprócz
Polaka.
Oprócz dokładnie. Polaka i powiedzmy, że Ukraińca i Słowaka. Oprócz tych dwóch nacji, którzy mają podobny język. Dla każdego jest trudno, bo razem z tureckim jest jeden z 5 najtrudniejszych języków świata. Ale jeśli się odbywa w towarzyskim gronie studenckim, jeszcze to w Krakowie, wtedy to zachęca rozumieć kolorowe życie tamtejszych ludzi, nie tylko studentów. Dlatego ja jako tłumacz zawodowy ogólnie mam tendencję do nauczania się języków, dlatego mnie osobiście się interesowało, dlatego zacząłem się uczyć. Jeżeli komuś się nie interesuje, to jest bardziej trudny niż tak możliwy, dlatego to zależy od oczywiście osobistego zainteresowania. No jest trudny, ale mamy wspólne współgłoski, przynajmniej kilka, i chęcia oczywiście, dlatego jakoś mi się udało zatrzymać się tą chęcia nauki polskiego.
A próbował pan swoich znajomych, na przykład Polaków, nauczyć tureckiego? Czy oni coś oponowali przed tym?
Nauka tureckiego wychodzi z naturalnych rozmowach, jak coś jest zabawne, albo jak jeśli jakieś słowo brzmi zabawnie albo interesujące, no to wtedy odruchowo się zainteresują się uczyć niektórzy słowa. No jeśli ktoś jest zainteresowany, teraz w Polsce są coraz więcej seriale tureckie, więc zainteresowanie z językiem tureckim naturalnie tak wzrosło.
Tak, na przykład mogę powiedzieć, że moja przygoda z językiem tureckim rozpoczęła się właśnie od wspaniałego stulecia. Byłam u swojej babci i tam gdzieś w zakamarku cicho emitowany był program. I ten piękny język, który dotarł do moich uszu, mówię: babciu, co ty oglądasz? Później okazało się, że było to wspaniałe stulecie i język turecki. I to spowodowało, że sama zaczęłam uczyć się w domu, sama dla siebie, tego języka tureckiego. I z tej perspektywy mogę powiedzieć, że język turecki również nie należy do najłatwiejszych języków. Bo przez te wszystkie końcówki, które dodajemy, tworzą się takie ciągi tych wyrazów, tego wszystkiego. I też warto zauważyć, że zawsze czasownik jest na końcu. Że Turek wie, co chce powiedzieć już od razu. A tutaj jest nam tak trudno. powiedzieć. Ten czasownik chciałby się włożyć gdzieś na drugie, na trzecie miejsce.
Tak, zarówno rozumieć i jeszcze tłumaczyć języka tureckiego, czyli żeby rozumieć i żeby tłumaczyć, trzeba czekać aż do końca, bo najważniejsza część zdania czasownik jest na końcu, a z tym serialem Wspaniałym Stulecie tam tamtejsze zachowanie postaci historycznych nie sprawdziło się w polskiej rodzinie, bo tam jest tak za bardzo, jest dominacja męska, bo jest w pałacu, jest sultan oczywiście, a niektórzy panowie w Polsce chcieli naśladować te zachowanie sultanów w rodzinie i za bardzo się nie sprawdziło i dostali różne reakcje, nie tak jak tamtej. To są takie nasze drobne różnice takie kulturowe.
Wracając do mieszkania w Polsce, jak mieszka się panu w Gdańsku?
W Gdańsku dobrze mi się mieszka, bo Gdańsk razem z Gdynią jest najlepsze miasto do życia rodzinnego ogólnie w Polsce. Dlatego, że już trochę znam języka, udało mi się łatwo przyzwyczaić się do życia polskiego. A w Gdańsku jest kontakt z naturą, dlatego dla mnie było etap do przyzwyczajenia się do życia w mieście polskim było krótki. Oprócz tego języka, mój kolejny plus był mieszkanie w zimnym mieście od urodzenia. Ja jestem z zimnego miasta, z Koni, który jest w środkowej Turcji, dlatego z srogimi zimami ja nie miałem dużo problemów.
Czyli pogoda polska pana nie zaskoczyła jakoś zbytnio?
Tak, tak można powiedzieć. Mnie nie zaskoczyła. Ja już byłem
przygotowany. Tak. Dobrze, a czego brakuje panu tutaj w Polsce? Czegoś, co jest w Turcji. I chciałby pan to przenieść właśnie tutaj do Gdańska?
Ja bym chciał przenieść przede wszystkim najważniejszą rzecz dla człowieka, rodziny, ale mniej rzeczy mnie brakuje niż w tym czasie, jak ja zacząłem tutaj mieszkać. Teraz coraz mniej, powiedzmy, jedzenia, coraz mniej żywności tureckiej brakuje, żebym tęsknił, ja mniej tęsknię. Mnie brakuje, powiedzmy, że nie związany z Polską, częste wyjazdy do rodziny, do rodzinnego kraju, tylko tak można powiedzieć. Po siedmiu latach ja już założymy sobie życie i umiem się odnaleźć z tym, co jest.
Ale na początku było panu ciężko na pewno się w tym wszystkim odnaleźć.
Tak, tak. Na początku było się odnaleźć, bo ludzie mają inne cechy. Są różne. Przede wszystkim, żeby się odnaleźć w reakcjowanie ludzi, żeby się odnaleźć ogólnie w codziennym życiu. I wracam do kuchni też. Kuchnia jest bardzo ważna zarówno dla wszystkich, ale w kuchni, tam gdzie jest częścią kultura życia, sztuki, ale czas pomaga, tutaj się odnajdziemy. Ale język jest najważniejszy do przyzwyczajenia się.
A ulubiona potrawa turecka?
Najważniejsze są domowe, tam gdzie ma ciepło domowe. I ulubiona potrawa nie musi być skomplikowana potrawa. Ja bym powiedział fasola po turecku razem z pilawem z ryżu. Od mamy można tak powiedzieć. Albo jeśli pozadomowe, oczywiście baklawa, faszerowany bakłażan.
A słodycze tureckie? No bo Turcja jest znana głównie z tej słodkości, prawda? Z lokum, hałwy. Ma pan jakiś ulubiony swój turecki słodycz?
Z różnych rodzajów słodycze są, bo tureckie słodycze są w różnych kategoriach. Są mączne, są desery w syropie i są jeszcze od ciasta różne. Nie, jest baklawa, jest knefe, który jest na ciepło. I jeśli chodzi o takie słodkie przekąski, tak jak wspomniałaś, lokum, podwójnie prażony z pistacjami.
Aż mi ślinka pociekła.
Na przykład.
Ale z polskich dań coś pana szczególnie urzeka, jak już mówimy o kuchni?
Bigos, pierogi, czy nie?
Tak, ale bardziej danie bez wieprzowiny, ale na początku mojego pobytu w Polsce spróbowałem i jadałem No wieprzowy, nie jestem tak bardzo radykalny. Wtedy gołąbki sobie skosztowałem, bardzo lubię. I pierogi moje ulubione są ruskie.
Moje też.
Tak, od zup, nie wiem czy jest jakaś zupa, której nie lubię. Są różne, bo w Polsce jeszcze jest po domowemu w kuchni. Jeszcze jest domowy, jeszcze jest naturalnie, się gotuje, robi wszystkie. I pieczywo oczywiście, oprócz tania. W Polsce jeszcze jest naturalnie, bo w zachodniej Europie już mniej naturalnie jest kuchnia.
To zapraszamy na chwilę muzycznej przerwy.
Her yeni başlayan macera heyecan dolu, çilek kokar. Geçici bir hevesti, bazen uzun, bazen kısa. Aşk olayını hiç açmasak, konuşmadan yaşasak. Sonra büyüsü bozulunca, uzatmadan yalanlasak. Artık anlıyorum her şeyi, oyun zamanı sona erdi. Aşkı ödünç almıştım zaten, budur en güzeli, en güzeli. Her yeni başlayan macera heyecan dolu, çilek kokar. Gelip geçici bir hevesti, bazen uzun, bazen kısa. Artık anlıyorum her şeyi, oyun zamanı sona erdi. Aşkı ödünç almıştım zaten, budur en güzeli, en güzeli. Her yeni başlayan macera heyecan dolu, çilek kokar. Gelip geçici bir hevesti, bazen uzun, bazen kısa. Geçici bir hevesti, bazen uzun, bazen kısa.
Turcja kojarzy nam się przede wszystkim z Rivierą Turecką, do której wyjeżdżamy na wakacje z sułtanami, z haremowymi intrygami, oprócz tego także milionami seriali emitowanymi w polskiej telewizji. Myślę, że chyba właśnie dzięki tym serialom Polacy zaczęli interesować się tą Turcją. Stała się dla nas taką perełką Orientu, czegoś ciekawego i trochę intrygującego, bo to jest całkowicie odmienny świat od tego naszego europejskiego.
W Turcji, jeśli seriale jest wpuszczane po wiadomościach, to trwa 2 albo 2,5 godziny, czyli cały wieczór po kolacji, typowa tradycyjna turecka rodzina, spędza wieczór przy telewizji niestety ponad 2 godziny. A tutaj do Europy, powiedzmy, że do Polski seriale docierają skrojone na pół i to jest... Pozytywny efekt z mojej strony, bo ja teraz patrzę z mojej perspektywy jako mieszkaniec Gdańska, to co widzę w polskiej telewizji. Na początku było wspaniałe stulecia, było Orient i przenieśliśmy się do czasów sobieskich, tak można powiedzieć, do XVI-XVII wieku, a teraz są seriale z współczesnym życiem nad Bosforem w Stambule i z tego się cieszę, bo również jest współczesna wersja dużego tureckiego miasta jest pokazana, nieważne jaka jest scenario. nieważne co tam się dzieje, jednak seriale są napisanymi scenariami, ale to, co tam jest pokazane, jest częścią rzeczywistości tego kraju. I teraz ja się cieszę, że ta wersja promocji nam się udało, bo Wspaniałe Stulecie jest sprzedane do 192 krajach. Dzięki temu nawet Chińczycy, Meksykańczycy, nie mając pojęcia, oglądali to, co jest turecki. Więc ta wersja reklama nam się jakoś udało.
A mnie interesuje taka kwestia, bo mówił pan o tym Wspaniałym Stuleciu wcześniej, o tym haremie, o tej dominującej pozycji mężczyzny, która jest w tym serialu, którzy niektórzy polscy widzowie chcieli to przekładać. Czy w Turcji też tak jest, że mężczyzna ma dominującą pozycję, nadal tak jest, że ma dominującą pozycję nad kobietą, czy to się zmienia?
W różnych kwestiach oczywiście się zmienia, ale mężczyzna jest dominująca na pozorze, tak można powiedzieć. W Turcji też jest naturalna zasada głowa i szyję. Bez szyję głowa jest niczym.
Szyja kręci głową.
Tak, szyja kręci głową, a mężczyzna jest w rodzinie, powiedzmy, jest autorytetem, ale nie jest centrum decyzji. Centrum decyzji rodziny zależy od minister spraw wewnętrznych, czyli pani, czyli żona. Ojciec jest, powiedzmy, jest pozornym autorytetem, który powinny być autorytetem i jest ministrem finansowym, tak można powiedzieć. Zmienia się, ale jednak w społeczeństwie tak kodowano i tak wychowano następne pokolenia o dominującej strony mężczyzny w społeczeństwie. A w domu? Tak, w domu inaczej. No jak głowa, szyja, podobnie jak tutaj, ale w społeczeństwie, w życiu zawodowym i niestety, ja muszę to powiedzieć, że niestety jest dominujący, są mężczyźni, dlatego czasami znajdą sobie prawo krzywdzić tak kobiety. Obecnie mamy taki problem, można to wspominać. No różnie bywa, zależy gdzie, w życiu zawodowym, czy w domu, czy w społeczeństwie. Ale teraz w Sejmie mamy coraz więcej kobiet i coraz więcej ministrów, który jest naturalny dla Europy, a dla Turcji to jest coś nowego i rozwój.
Czyli kobieta rządzi w domu, a mężczyzna rządzi na zewnątrz, tak? Jakby...
Mężczyzna myśli, że rządzi na zewnątrz i tak, kobieta rządzi w domu, kobieta powinna rządzić w Sejmie i w najwyższym szczeblu Turcji, to pomaga w społeczeństwie.
Jeśli mówimy już o relacjach damsko-męskich, to jak wyglądają małżeństwa w Turcji? W jaki sposób się je zawiera?
Dobrze, można wspominać o tradycyjnej wersji relacjach małżeńskich. No wiemy, że czasy się zmieniają, teraz bardziej są niezależne od rodziców, tak powiedzmy, ale jeśli mamy tradycyjna wersja tureckie życie, dzieci są pod opieką emocjonalną rodziców nie do 18 roku życia, do ślubu. Tak się tak trochę tak i są. Nie są zupełnie niezależni, nawet jeśli mieszkają, studiują i pracują w innym mieście. I śluby i wesele są najważniejsze wydarzenia i rodzice chcieliby angażować jak najwięcej. Dlatego to różnie wygląda. Ciekawie wygląda, że w różnych etapach zawierania małżeństwa, na przykład w zakupie nowego mieszkania młodych par, niektórzy rodzice w tradycyjnych miastach w Turcji lubią się angażować. Wtedy są takie drobne dyskusje, ale razem rozwiązują. I to, jeśli chodzi o relacje w kierunku małżeństwa, to są, tak jak mówiłem, różne etapy. No tak jak tutaj też zresztą, proszenie ręka od rodziców, a wtedy się zaczyna. Ten etap można nazwać dosłownie obietnica, czyli już jest dogadany, ustalona data wszystkich. To jest pierwszy etap, a następny etap jest narzeczeństwo i następny etap dopiero ślub. Więc trzy etapy, a dwa pierścionki. Jest podobnie, ale inaczej stosowane te rytuały, tak można powiedzieć. Kiedyś było aranżowane małżeństwo, już To są takie ciekawe strony, ciekawostki o małżeńskiego życia w Turcji, tak można powiedzieć. W Turcji są różne rodziny. Są tradycyjne i mniej tradycyjne. Są religijne i mniej religijne. Jak spojrzymy na mapę tureckiej, różne rodziny nad morzem, powiedzmy nad morzem Marmara, Egejski i Śródziemnym, są mniej religijne, mniej, są tradycyjne, ale mniej religijne, bardziej wykształcone. Wtedy oni mają swoje oczywiście życzenie jako rodzic. Łatwiej nam by było, niektórzy rodzice, są różne kategorie, niektórzy rodzice nie chcą akceptować, ale po fakcie będą polubić, będą akceptować. Dobrze by było, gdyby było nasi swoi, tak można powiedzieć, swoi, czyli Turczynka i muzułmańska, bo taka jest tradycyjna. No do tego my się przyzwyczailiśmy. Można powiedzieć, jest to bardzo mała część, mniej religijny, mniej tradycyjna część społeczeństwa. Można powiedzieć, my jesteśmy otwarci, nasze duże dziecko podróżuje, więc może to być, dla nas nie ma problemu. Po prostu na początku są pozory i tradycje i rytuały i fakty, do którego człowiek się przyzwyczaja, a potem tak można powiedzieć, że po przekonaniu swoich duże dzieci, oni podobnie się przyzwyczajają do tego faktu. Z tym względem polskie rodziny i tureckie rodziny są podobne. Wolilibyśmy, żeby było swoje, ale jeśli kochać, to trudno, to będziemy polubić. Tak wygląda.
Skoro mówiliśmy o małżeństwach, to teraz może powiemy o dzieciach. Jak to wygląda ten jakby rytuał narodzin? No, bo gdzieś czytałam, że pierwsze imię dziecka nadawane jest przez osobę, która odbiera poród, a potem dopiero przez ojca, który wyszeptuje nad nim słowa modlitwy. Jak to wygląda? To jest stereotyp, czy prawda?
Zmienione się rytuały i sposób, ale tak mogę powiedzieć, że jest taka tradycja podawania imię jednym dzieciom po babci i po dziadka. Jest tradycja, oczywiście, tak jak mówiłaś, na ucho wywoływane imię przez ojca razem z wołaniem do meczetu, czyli ezan. Taki religijny rytuał, podawanie imiona dzieciom. Są różne imiona z unisex, które są podawane i dwa imiona jest mniej popularne niż jedno imię w Turcji. I po narodzinie dziecka jedyny religijny rytuał jest przekazywanie imion do ucha dziecka razem z wołaniem do modlitwy ezan. A potem w tureckim życiu pierwsze 40 dni są ważne dla zdrowia, dla rozwoju dziecka. W odwiedzinach do domu z małym dzieckiem niemowlęciem podaruje się małe złote moneta. Złote monety jest takim prezentem inwestycyjnym w Turcji, które się podaruje w czasie wesela młodym parom albo podaruje się niemowlęcie po narodzinach. Tak się zahacza z czerwoną wstążeczką. I to jest prezent finansowy, który kiedyś można wymienić na gotówki dla tego.
I to jest ze szczerego złota moneta, czy taka pozłacana jedynie?
O, właśnie. To jest szczere do dziecka, tak raczej prawdziwego złota. Ale jeżeli ktoś odważy pozłacana moneta w czasie wesele, później można to odkryć z nagrania. Jeśli się chce, to można sprawdzić. To jest bardzo, powiedzmy, niby takie zachowanie, które nie wypada, ale jeśli turecka rodzina idzie na wesele do jakiejś rodziny, którzy oni u nich byli już. I niektórzy sobie sprawdzają, koniecznie chcą zobaczyć, ile dostali od nich, żeby zarówno podarować, bo te złote monety będą wymienione. I jeśli ktoś odkryje, że jeden z tych monet nie jest złota, a jest podróbą, można powiedzieć, materiał złota, można tak sprawdzić nagranie wesela I można nawet znaleźć.
Czyli jeśli będziemy na tureckim weselu, to koniecznie bez żadnej podoby złota moneta.
Tak, obserwacją. Złota moneta jest, złoto jest wartościowym, dlatego złota moneta albo złoto brązoletki, biżuteria jest podarunkiem bliższej rodziny. Jeśli chodzi o narodzinę dziecka, związaliśmy temat z tym, za pomocą tą złotą monetą.
Też dołącza się do tych złotych monet oko proroka, prawda? Albo rękę Fatmy, która ma
ręka Fatmy, tak, też można, bo one mają podobne symboliczne znaczenia, ale oko proroka bardziej. Czyli niebieskie oko, które chroni dziecka od złych uroków, można powiedzieć, od zazdrosnych spojrzeń. Ręka Fatyma tak mniej popularna, ale oko proroka dla nas jest takim przesądem, bo niebieskie oko jest bardzo rzadkim w wyglądzie tureckiej, dlatego kiedyś z tego się bało, to było zbyt ładne, że to jest aż takie ładne, że to jest dla nas coś nowego w mitologii tureckiej. Tak jest napisane, że dla wczesnych Turków było zbyt ładne i niebezpieczne. Dlatego pochodzi do naszego życia jako taki mały dodatek, biżuteria jako oko proroka i dla dziecka albo do nowego sklepu, zakładu, do domu, w różnych miejscach się pojawia. I jest takim przesądem.
Jesteśmy przy małżeństwach, przy dzieciach, przy rodzinach, to porozmawiamy może teraz o tych relacjach, jakie są tutaj w Polsce, a jakie są w Turcji. Daje się zauważyć na przykład, że ta więź pomiędzy tą rodziną turecką jest jakaś większa, tak samo ten szacunek do osób starszych, prawda?
Jest większa i pozorny, jest większy. Tylko różnica pokazywania innymi sposobami jest między kulturami, ludźmi w Polsce i w Turcji. No, mówimy o różnicy, czyli nigdzie nie jest gorsza albo lepsza, ale taki jeden przykład w rodzinie. W rodzinie jest wewnętrzna hierarchia. Oprócz tego, że mówiliśmy o ministerstwach różnych, ojciec jest autorytetem, najstarszy syn jest drugim autorytetem i ogólnie w rodzinie tureckiej uczy się od dziecka, od małego różne sposoby pokazywania szacunku i w rodzinie tureckiej do starszej siostry się mówi per abla, jest taka słowa, albo do starszego syna mówi się per abi, nie imieniem.
Tak to samo do starszych osób, teyze i amca.
Teyze i amca, to jest takie odmienniki ciocia i wujek, ale żeby do nieznanej osoby wołać. Bo inne sposoby, tylko nie ma mniej szacunku, więcej szacunku, po prostu inne sposoby. W Polsce bardziej popularna wersja jest per pan, per pani, a w Turcji jest mniej. Mówimy do siebie per pan, per pani. Jesteśmy mniej oficjalni, ale czasami jesteśmy za bardzo nieoficjalni. To też jest pozytywna i negatywna strona medalu.
Na szacunek istnieje poprzez całowanie między innymi w dłoń, prawda, którą widzimy w tych wszystkich serialach tureckich.
Tak, tak. Starszym pokazujemy szacunek i w rodzinie całowanie dłonia i przekładanie na czoło. Jest to jeden z kilku takich sposobów albo rytuałów pokazywania. Na przykład jeśli przedstawiamy naszą dziewczynę swojej mamie, no to oczywiście matka od razu dłoń daje ją i sprawdza, czy...
Czy pocałuje, czy nie?
Tak.
Czy okazuje ten szacunek?
Okazuje.
No, gorzej jak mają, nie
okaże. Każdy ma swój sposób, tak po prostu.
Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak. Aman of, slalom, hep zigzag. Dost kalalım iyi hoşta, anlayamam endişelerini. Geceleri tek doz yutalım mı, boş elveda klişelerini. Nedir bu haller, hadi açıl yeter. Ne kaçak, ne göçek. Ne tuzak, aman of, slalom, hep zigzag. Sorun bende değil, sendeymiş. Daha iyisine layıkmışım. Hangi kitaptan ezber bu? Miş 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 de boş boş boş. La 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 la. Olacağını tuzu var. Kaçırma bana yeni bir şey söyle.
Ale jeśli chodzi o relacje polsko-tureckie, to wiemy, że w Turcji jest wieś o nazwie Poloneskoj. Był pan może kiedyś?
Ja byłem w Poloneskoj, tak.
A może nam pan coś o tym opowiedzieć?
To jest wioska polska, ziemia polska, która jest podarowana mniej więcej 180 lat temu księża Adama.
Czartoryskiego, tak?
Tak, Czartoryskiego. Od tego jest nazwa Adam Pol, Pola Adama. Mhm. Była pierwsza nazwa, a po turecku jest Poloneskoj. Polonez jest od wersji francuskiego, czyli wioska polska. Od tego czasu polskie rodziny tam mieszkają, mają swój kościół, bo w czasie Imperium Osmańskim była tolerancja. Oczywiście była bardzo wysokie podatki od mniejszości niemuzułmańskiej, ale za to była tolerancja, czyli za to tolerancja się płaciło. Trzeba to przyznać. I od tego czasu tam jest cmentarz polski, jest kościół i wtedy na początku było 40 rodzin, teraz jest 4 rodzin z tego starszego pokolenia, którzy jako Turcy dalej tam żyją, zachowują swoje tradycje. Jest stowarzyszenie Polonii w Stambule, tak samo jak w Antalii. I są polskie szkoły. Tam ostatnio dopiero wzrosła turystyka polska, bo tak 5 lat temu dopiero tam powstała taka domowa kuchnia polska w restauracji. Mhm. Wcześniej tak nie było zupełnie polskiej atrakcji w tym, bo oni są w Stambule, jako mieszkańcy Stambułu, są Turkami. Po prostu, a ten Poloneskoj jest bardzo ładnym, pięknym terenem w Stambule, który jest zielony i jest taką miejscem ucieczką tak na weekend. Z tymi pensjonatami. Jest miejscem atrakcji, którzy przedstawia życie Polski. Tam są kilka gospody, piekarnia. Jest oczywiście muzeum, które trzeba odwiedzać. Ja spodziewałem bardziej polskie życie, dlatego dla mnie było dziwnie, ale ja nie byłem gotowy, że to jest taka turecka dzielnica, w którym mieszkają polskie rodziny. Ale teraz ostatnio można poczuć, a jeśli się nie czyta o Adam Polu, Poloneskoj, wtedy ta atmosfera polska się nie czuje, jak się tam zwiedza. Ja na przykład mam znajomych, którzy mają rodziny z tego Adam Polu. Nasłuchałem się tyle historii, że ja wiem, gdzie co tam się żyło, jak kiedyś było, jak teraz jest. Jeśli jadę teraz, ja wiem, gdzie się udać, żeby w polskim domu być ugoszczony na przykład. Jest taka mała Polska. Jest bardzo pozytywnie odebrany jako piękny teren i jako miejsce tam, gdzie polską kulturę można zobaczyć. I co roku w czerwcu jest festiwal czereśni, podczas której można oglądać takie polskie tance ludowe, bo tam czereśnie się rosną, dlatego Poloneskoj Turkom się kojarzy z festiwalem czereśnią. I to jest taka okazja w czerwcu, żeby tak czuć maksymalną atmosferę polskiej.
No właśnie, skoro mówimy o tym miejscu Polaków w Turcji, z czym Turką kojarzą się Polacy?
Polska nam mało kojarzy, bo do roku 1999 do Turcji nie przyjechało taki polski turyści z pakietami nad Rywierą Turecką. Mhm. Przyjechało tak indywidualną. A w latach 70., 80. i 90. też na handel indywidualny, komercyjny turyści, można tak nazywać, przywieźli polskie kryształy, ceramiki, no oczywiście wódkę, żeby wymienić z kożuchami, skórzanymi kurtkami i swetrami i dżinsami. Tak wyglądała polsko-turecka turystyka w 70-80 latach. Od roku 2000 mamy polskie turyści nad Rywierą Turecką i dzięki tym turystom my poznaliśmy Polacy tak więcej i dzięki wymianie studenckiej i młodzieżowej po prostu poznajemy się bardziej, bo mnie osobiście jako młody student, który się interesuje piłką nożną, kojarzyło Polskę z dwoma drużynami Wisła Kraków, Legia Warszawa w czasach studia, który jest dobrze, bo niczym złym się nie kojarzyło. Mało, ale czymś pozytywnym. Więc ludziom, którzy podróżowali w środkowej Europie, kojarzyła się Polska z klimatem, no z kobietami, trudno ukrywać, i częścią wschodniej Europy. A ostatnio już więcej wiemy, bardzo zdolne piłkarze polskie. Znowu wracamy do piłki nożnej, bo w Turcji taki głębokie zainteresowanie jest. Jeśli ktoś nasłucha muzyki klasycznej, no to Kilara zna, Chopina zna. Mnie kojarzy Katowice teraz z Kilarem, a nie na przykład miastem bloków, a nie Spodkiem. Zależy, kto czym się interesuje, znali Polskę. Ale oczywiście Polska się kojarzyło z stocznią na moim tureckim weselu. Gospodarz sali zaskoczył moją teściowę, bo pytał się o Wałęsę. Bardzo
proszę.
Mało osób zna. Porównywanie do innych ludzi z innych krajów, bardzo mało osób zna Wałęsę. I pytał się do teściowej, no po turecku oczywiście, ale się pytał o Wałęsę, jak się ma, czy żyje, bo wiem, że z Polski, a my wiemy, że z Gdańska. I było takie pozytywne wymiany kulturowe między mieszkańcem Gdańska a mieszkańcem Koni. Takie różne aspekty, tak mało, ale czymś drobnymi, pozytywnymi, różnymi rzeczami się kojarzyło.
Ciekawe są takie wymiany pomiędzy dwiema nacjami, dwiema
bardzo ciekawe
narodowościami, dokładnie.
Teraz mi przyszło pytanie takie do głowy, ale z trochę innej beczki niż relacje polsko-tureckie.
Dobrze.
Mianowicie trochę się chciałem odwołać do tego, że jest pan przewodnikiem. Jakie uważa pan jest najładniejsze miasto tureckie?
Najładniejsze miasto tureckie, od razu bez wątpliwości mogę powiedzieć, jest Stambuł. Jest mieszanką wszystkich różnych cywilizacji, ale jest najważniejszym i najładniejszym miastem Turcji jest Stambuł, bo zawiera w sobie elementy nie tylko wschodu i zachodu, elementy Azji, Europy, Imperium Rzymskiego, Imperium Bizantyjskiego i osmański, i bałkańskie, też kultury, i kuchnie, i jedzenie, i ludzie, wszystko tam się miesza i dlatego ten miasto jest bogate. Ciężko w tym żyć, ale jest bardzo atrakcyjnym miastem, bo są prawdziwe pozostałości historii tam jest. Na przykład jest Hagia Sofia, który został budowany w ciągu 5 lat. Teraz to jest niemożliwe i nigdy nie będzie możliwe. 5 lat. Taki budynek, zachwycamy się jako kościół, jako muzeum, ale ogólnie jako budynek z największą kopułą tego czasu. On stanuje świadkiem takich różnych historii, różne wydarzenia, dlatego jest najpiękniejszym, jest jedynym miastem, jedyne takie duże metropolitalne miasto, które ma morze, nie rzeka, morze w sobie. Dlatego już miasto jest podzielone na 2 części, z których można podziwiać i morze, i miasto, i stare cywilizacje, i nowe. Stambuł jest takim czarującym. Jako miasto do życia dla mnie się nie nadaje może, ale sam sobie jako miasto jest piękny. Przecież Napoleon powiedział, gdyby cały świat był jednym krajem, Stambuł byłby stolicą. Jest świadkiem historii razem z Rzymem, są najważniejszymi miastami świata.
Właśnie często Stambuł mylony jest ze stolicą Turcji, prawda? A co może powiedzieć pan o Ankarze?
Jest mylony, bo w Europie i na świecie najważniejsze miasto jest stolicą, a w Turcji Ankara zostało stolicą, bo to była bardzo mądra decyzja Mustafa Kemala Atatürka, naszego przywódca, żeby oddalać państwowe sprawy od Stambułu do środka kraju, po prostu. Ankara była małym miastem, można powiedzieć, według tamtejszych warunków, była wsią na środku Turcji, gdzie było najłatwiej bronić, bo według warunków I wojny światowej, jeśli się zdobywa stolica, no, cały kraj już był zdobyty. Dlatego to był jeden z kilku powodów przeniesienia stolicy do Ankary. Po przeniesieniu się I po tym, jak został stolicą i zaczął się rozwijać i bardzo szybko, i to był taki plus.
Wspominał pan o Mustafie Kemalu Atatürk'u. Symbol Turcji, jak najbardziej można powiedzieć. Nam, Polakom, Europejczykom, to właśnie on głównie kojarzy się z Turcją, prawda?
Jeśli ktokolwiek się kojarzy, to chyba właśnie Atatürk, to chyba rzeczywiście.
Dokładnie. I nawet obserwując portale różne tureckie, czy strony aktorów, piosenkarzy i tak dalej, cały czas wspomina się Mustafę Kemala.
Tak, kilka dni temu był rocznica dnia, kiedy tureckie kobiety już dostali prawo głosować i być głosowanym. I to było jeden z pierwszych krajów w Europie na przykład. To było jeden z takich najbardziej wyrazistych kroków do cywilizacji przez Atatürka. Dlatego można tak wspominać. W 1934 roku tureckie kobiety dzięki Atatürkowi już mieli prawo głosować i być wybrane.
A dla pana jako dla Turka, kim jest Mustafa Kemal Atatürk?
Mustafa Kemal Atatürk był, można tak delikatnie powiedzieć, oprócz tworzenia kulta, był najważniejszą osobą w naszej historii jako Turków. Mhm. Tak delikatnie i obiektywnie tak można powiedzieć, ale dla mnie jest twórcą modern kraju Turcja. Nie zawsze trzeba łączyć modern i zachodem, bo nie wszystko w Zachodzie jest modern, ale wtedy także taki było idol, że w kierunku Zachodu, bo tam taki mieliśmy kierunek i nie sam oczywiście, ale Mustafa Kemal Atatürk tworzył od nowa kraj, zmienił alfabet, nie język oczywiście, bo niektórzy znajdą sobie prawo krytykować go z reformą, zmiana alfabetu. Język mieliśmy ten sam, język osmański był ten sam, tylko on zmienił alfabet z arabskiego na łaciński. Ci, którzy krytykują Atatürk za to, że on chciał oddalać Turków od islamu, ale bardzo mało osób wie, że on od razu, on jeden z jego reform było rozkaz tłumaczenia Koranu na język turecki, żeby naród rozumiał księgę. Jest bardzo ważne, nie tylko język, no kalendarz zmienił, żebyśmy się dostosowali do reszty świata, można tak powiedzieć. Mhm. I dzięki temu Turcja mogła swobodnie prowadzić handel.
I tym radosnym akcentem myślę, że możemy zakończyć dzisiejszą audycję. Z całego serca dziękuję panu Bilalowi, że poświęcił czas i porozmawiał z nami. Mamy nadzieję, że
dziękuję bardzo za rozmowę. Tak chętnie tak bym podzielił. Nie tylko ciekawostki, po prostu, żeby się poznać tak siebie bliżej. Ja dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy również. Nina Więcławska.
I Jakub Różniak. Yürüyünce
Kul köle gönül kapılmış anlarına. Beni tanırsın bir kere sevdiğim.